Dzisiaj gościem jest Paweł Napieralski.
Dzień dobry.
Forever Young, chyba tak się czujesz. Zawsze młody.
Tak, tak, rzeczywiście kondycję staram się zachowywać.
I uśmiech.
Mimo wieku, czasy, o których wspomniałeś, jeśli wróci się wspomnieniami do tamtych chwil, to one okazują się bardzo takie żywe. One wywołują też emocje.
Paweł Napieralski, najmłodszy aresztowany ze względów politycznych w Poznaniu, w Wielkopolsce, w stanie wojennym. 13 grudnia 81 roku miałeś 18 lat.
Tak.
To młody człowiek. Tak, byłeś już po maturze?
Nie, byłem przed maturą, byłem uczniem technikum samochodowego w Poznaniu. 13 grudnia, ja nie spodziewałem się, że 13 grudnia ten dzień i te wydarzenia tak mocno mnie dotkną. Co prawda, no, sam uczestniczyłem, zaskoczony byłem tym, co działo się po sierpniu 80 roku. Dużo czytałem, dowiadywałem się historii, o historiach, które miały miejsce wcześniej, o których nikt nie wspominał. Pamiętam kiedyś, to było na działce, mój ojciec rozmawiał z sąsiadką, wspominali 56 rok, ja nasłuchiwałem, o czym oni mówią, ale wypowiedzieli tylko parę zdań, zakończyli mniej więcej w ten sposób, no ale o tym nie wolno mówić i właściwie historia się skończyła. Wiedziałem, że coś się działo, ale tak, no, zupełnie nie miałem informacji szczegółowych dotyczących tamtych lat, dotyczących lat 70. W 76 roku, pamiętam, kiedyś byłem na wakacjach, to był czerwiec, nie wiem dlaczego, ale oglądałem dziennik telewizyjny. Pamiętam Jaroszewicza, który ogłosił podwyżkę cukru i pamiętam...
Ja też to pamiętam, chociaż jestem młodszy od ciebie. Ale potem były kartki na cukier, pamiętasz? Takie
ale kartki na cukier to już było po stanie wojennym, po wprowadzeniu stanu wojennego.
Nie, w latach 70. Tak? wprowadzono takie kartki na cukier, już w epoce Gierka, tak? Które wyglądały jak znaczki pocztowe.
A
nie pamiętasz tego?
Nie pamiętam, tak.
Ale Jaroszewicz rzeczywiście podwyższył ceny cukru, zresztą wtedy w 76 roku wiele produktów poszło w górę.
Tak, z tym, że chyba już następnego dnia te podwyżki były odwołane. To było związane z demonstracjami w Radomiu, Ursusie i chodziłem wtedy do 5. albo 6. klasy podstawowej szkoły i no teraz z perspektywy czasu dziwię się, że coś takiego mnie zainteresowało.
Także, dlaczego się dziwisz?
No dziwię się, bo to były sprawy, no byłem dzieckiem, a to były sprawy dorosłych. No jakaś polityka, prawda, a ja siedziałem przed telewizorem, taki dzieciak i wpatrywałem się. Naprawdę żywo się interesowałem tym, co wtedy się działo. W 80 roku, jak wspomniałem, no, ten sierpień miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Ja autentycznie czułem się wolny w 80 roku, dlatego...
A czym to się objawiało?
Nie wiem, chodziłem po ulicach, nie wiem, zupełnie miałem inne samopoczucie. Słuchałem na przykład w autobusie człowieka, pamiętam taki obrazek, siedział starszy pan, który opowiadał komuś o latach 50. i pokazywał dziąsła bez zębów i mówi, czerwone pająki wybiły mi wszystkie zęby we wronkach.
Nie bał się mówić o tym.
Nie bał się mówić. I to były te historie, które mnie interesowały. Słuchałem, gdzie się dało i dużo czytałem na ten temat. Także 13 grudnia, samo wprowadzenie stanu wojennego, o tym się dowiedziałem w nocy. Brat wracał bardzo późno, w środku nocy do domu. Wszedł do mnie do pokoju, obudził mnie i to było z 12 na 13. Powiedział, że coś dziwnego się dzieje w okolicach Zwierzynieckiej, że cały budynek Solidarności oświetlony jest reflektorami, że są budy, że coś niedobrego się dzieje. No i rano dowiedzieliśmy się, że wprowadzono stan wojenny. Ja nie zgadzałem się z tym. Ja osobiście się nie zgadzałem z tym. I
poszedłeś na Zwierzyniecką?
Nie, nie poszedłem. Nie poszedłem. W sumie byłem trochę taki, no, zszokowany. Jaruzelski co godzinę, prawda? Mój ojciec, który mówił o wojnie domowej. No, nie do końca potrafiłem w tym się znaleźć. Ale już parę dni później miałem pierwsze ulotki, pierwsze gazetki.
Właśnie Encyklopedia Solidarności mówi, Paweł Napieralski po 13 grudnia 81 roku uczestnik akcji ulotkowych Kolporter Wydawnictw Podziemnych, m.in. gdyńskiego dwutygodnika Niepodległość, Bibuły, Pism Krakowskich i Warszawskich, Kurier do Warszawy.
Tak, byłem kurierem do Warszawy. Znaczy kurier, no byłem takim kurierem, jak w tej chwili są firmy kurierskie. Woziłem książki i wydawnictwa z Poznania, z Warszawy. Przywoziłem do Poznania wydawnictwa tam Kręgu, nowej książki.
I to tak od razu jeszcze w grudniu 81 roku?
Nie, nie, to już było później. To już było później. Na początku rozpoczęło się od kolportażu gazet, od rozrzucania ulotek. Wiedziałem, że po prostu muszę coś robić. No i to się, ta współpraca ze środowiskiem się rozwijała.
Ale tak przeskoczyliśmy trochę, bo tak. 13 grudnia był jednak szokiem dla wszystkich. I pewnie dla ciebie też.
Był szokiem.
Później nastąpił taki marazm. Niektórzy przeżywali ten marazm tydzień, inni rok. Różnie to było.
Ja miałem jakby w przejściu przez ten okres bardzo duże wsparcie świętej pamięci ojca Stanisława Dobeckiego. To był wtedy najstarszy dominikanin, z którym przed 13 grudnia miałem bardzo dobre relacje. Po 13 grudnia się spotykaliśmy, rozmawialiśmy bardzo dużo, także on też jakby tak emocjonalnie pomógł mi przejść przez ten okres. Także dużo się modliłem, jestem katolikiem. Kościół bardzo mi pomógł też w tamtym czasie.
Kiedy dotarłeś do kogoś, kto też chciał przeciwstawić się stanowi wojennemu?
To krótko trwało, to chyba tydzień. Jak dostałem pierwsze gazetki, które przyjechały z Gdyni z opisem zajść z 16 grudnia, tam była bardzo, bardzo duża demonstracja i tam toczyły się na ulicach walki wręcz z zomowcami, to właściwie po otrzymaniu pierwszej partii gazetek do kolportażu, to właściwie wiedziałem, co będę robił w czasie stanu wojennego i co będę robił do momentu...
Tak, spotkałeś na ulicy kogoś, kolegę, koleżankę, mówisz cześć,
chcę
ulotki roznosić?
To rozpoczęło się od jakby kontaktów ze środowiskiem dominikańskim w Poznaniu. Stamtąd miałem pierwsze gazetki, a później to się rozwijało. Docierały w różne miejsca Poznania wydawnictwa, czy z Krakowa, czy ludzie bezpośrednio, ci kolporterzy, czy ci powiedzmy główni dystrybutorzy, jakbyśmy to dzisiaj ich nazwali, nie znali się nawzajem, prawda? Miałem od tego wydawnictwa z Krakowa, od kogo innego miałem z Gdańska i to się tworzyły te sieci. To było niebezpieczne. Zawsze przed rozpoczęciem współpracy rozmawiało się z kimś, prawda? Jeśli te poglądy były zbieżne i były w miarę ostre, wyraźne, to wtedy proponowało się jakby współpracę w kolportażu. I tak to działało na przykład też w Warszawie. Pamiętam, jeździłem z gazetami do Warszawy. Podwoził mnie jakiś kierowca. Nie mogłem trafić pod adres, który otrzymałem, że tam mam coś odebrać. Wiózł mnie kierowca Żukiem. Parę słów zamieniliśmy. Okazało się, że mamy takie same poglądy na temat rzeczywistości. Kierowca podniósł się z siedzenia i pod poduszką miał tygodnik Mazowsze. Plik wyjął, dał mi do kolportażu, prawda? Także...
A nie bałeś się, że trafisz na konfidenta?
Jakoś...
A miałeś świadomość, że istnieją konfidenci?
Nie. Ja miałem duże zaufanie do ludzi. Ja byłem takim... miałem zaufanie do ludzi. Byłem romantykiem. Ja walczyłem o wolną Polskę i być może byłem nieostrożny. Na szczęście chyba nie trafiłem na żadnego konfidenta. A sytuacja...
A może byli po prostu zawodnicy, z całym szacunkiem, lepsi od ciebie, na których skupiała się uwaga służb?
Tak. Być może tak było. Ja byłem zwykłym kolporterem, rozrzucającym ulotki chłopaczkiem, czy malującym mury, czy jeżdżącym do Warszawy z dużą torbą, co też było niebezpieczne, prawda? Z Poznania woziło się mniej materiałów. Wiadomo, środowisko poznańskie nie było tak aktywne. Właściwie mieliśmy tygodnik Obserwator Wielkopolski, mieliśmy Hipolita, Solidarność i te wydawnictwa nieregularne się ukazywały. Natomiast Przegląd Warszawski, później wydawana gazeta, czy Tygodnik Mazowsze, to były regularnie wydawane gazety, które edytorsko prezentowały naprawdę bardzo dobry poziom. Także z Warszawy woziłem dużo więcej niż zawoziłem do Warszawy. Chyba każda z osób, która w to była zaangażowana, miała jakieś sytuacje niebezpieczne, gdy mogła już wpaść wcześniej. Ja miałem taką sytuację w Warszawie. Pojechałem z materiałami z Poznania do Warszawy po książki. Miałem dużą torbę ze sobą. No i siedziałem na Rutkowskiego, to jest chyba teraz Chmielna. Siedziałem sobie w kawiarni, bo byłem umówiony na godzinę 11. No było jeszcze wcześniej. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam na Rutkowskiego mieszkała koleżanka, którą spotkałem, takie towarzystwo nad morzem, grupa młodzieży i pamiętam, że jedna z dziewczyn mieszkała na Rutkowskiego i wydawało mi się, że zapamiętałem adres. To mówię sobie, a odwiedzę ją przed tym, sobie wypiję herbatę i wszedłem na taki dziedziniec jakby, co w Poznaniu nie mamy takich miejsc, prawda, że wchodzi się przez główną bramę, jest taki ogromny jakby dziedziniec i z tego dziedzińca są wejścia do poszczególnych...
Takie podwórko studnia.
Tak.
Mamy też, mamy.
Tylko, że tam było coś dużego, naprawdę wielkiego, z klombem na środku, prawda? No i tak sobie myślałem, że zapamiętałem numer, szedłem, mówię, a na pewno to nie jest ten numer, domofonów wtedy nie było. I już miałem wracać i wpadło kilku... Zaczęło się jakby bieganie po tym placu. Jeden gonił drugiego, coś się działo, stanąłem i czekałem, no, jak potoczy się akcja. No, dwóch podbiegło do mnie, przedstawiają się Służba Bezpieczeństwa i wyprowadzają mnie na zewnątrz, na ulicę. Na ulicy stały radiowozy i sprawdzali mnie, tylko, no, ale dotykali po ciele, czy czegoś nie mam. A ja stałem z tą wielką torbą w ręce, w dłoni. No i tak czekałem, kiedy zapytają, co tam mam. No ale nie zapytali, mówią, do samochodu. No wsiadłem do samochodu, mówię, no to już właściwie koniec.
Pozamiatane.
To już. No i pytam kierowcę, co się stało? No dlaczego? No przyjechałem do dziewczyny tutaj, nie zabrałem kartki z adresem, myślałem, że zapamiętałem, nie zapamiętałem. A tutaj wbiegają jacyś ludzie, mnie zatrzymują, o co chodzi? No i ten kierowca powiedział, że likwidowali...
Kierowca milicjant.
Milicjant, tak. Powiedział, że właśnie likwidowali tutaj jakąś melinę z alkoholem. No i ja tam akurat się znalazłem też w tym miejscu. Zawieźli mnie na Wilczą do komendy. I tak jak się zamykały te drzwi, te kraty za mną, to mówię, no nie ma szans, już stąd szybko nie wyjdę. Muszą sprawdzić w torbie, czy nie mam wódki, prawda, czy czegoś tam. No ale okazało się, że nie. Spisali mnie, człowiek za biurkiem siedział, pytał o imię, nazwisko, wszystko, co tam trzeba, pospisywał. Ja z nim jeszcze swobodnie rozmawiałem, że tu dziewczyna, opowiadałem, no, nawet jakieś imię podałem. Mówię, no co za dziwne nieporozumienie, prawda, i tak dalej. On spisał mnie, oddał mi dowód i wypuścili mnie z Wilczej z tą torbą.
Ulotek.
Ulotek zapakowanych jakichś tam gazetek, tak. Mhm. Także to była taka, no tutaj miałem dużo szczęścia.
Właśnie, zająłeś się kolportażem, a potem też zająłeś się Radiem Solidarność.
Ja szukałem też nowych kontaktów, chciałem robić jeszcze więcej i naprawdę bardzo dużo czasu poświęcałem na pracę dla podziemia. No i kiedyś mój przyjaciel, nieżyjący już, Stachu Gołaski, zapytał mnie, czy byłbym zainteresowany pracą w radiu podziemnym, czy chciałbym współpracować z taką grupą. Ja to oczywiście powiedziałem tak, bez zastanowienia. I wtedy doszło do spotkania, pamiętam, to było na ulicy Słowiańskiej, kiedyś to było przy osiedlu Wielkiego Października, obecnie jest to osiedle pod Lipami. Spotkałem się na ulicy z Jadwigą Sulikowską, też nieżyjącą już, która tworzyła grupę, nową grupę. Jaga zawsze nam jakby uświadamiała, że to jest grupa niezależna. Niezależna od Solidarności Walczącej, niezależna od tymczasowego zarządu regionu, który jakby strukturami podziemnymi Solidarności tutaj zarządzał. Także byliśmy niezależni, nawet chyba w przysiędze mieliśmy zapisane, że nie będziemy kontaktować się z innymi grupami opozycyjnymi. Także działaliśmy w zamkniętej pięcioosobowej grupie i to była kolejna grupa. Radio Podziemne stworzył Andrzej Piątek w 1982 roku. A ja do radia jakby dotarłem w czerwcu 84, gdzie już tam wcześniej Maria Blimel też działała. To znaczy tak, ja wszedłem w momencie, gdy wcześniejsze grupy, czy członkowie wcześniejszych grup, jakby odeszli już gdzie indziej i została sama Jaga i tworzyła kolejną, zupełnie nową grupę. No i ja
ale czy taka grupa tworzyła radio, audycje i tak dalej kompletnie od zera?
Tak, kompletnie od zera. Składaliśmy, może powiem, ostatnią audycję, to była historyczna, była związana z, ostatnia moja przed aresztowaniem. To była audycja związana z rocznicą powstania listopadowego. Kto miał jakie materiały dostarczał? Bardzo dużo materiałów miała Jaga. Także bardzo ciekawa 12-minutowa audycja rocznicowa. Speakerem był Przemysław Dębowski, też członek grupy wtedy, także miał bardzo dobry głos. Zbieraliśmy najpierw materiały, później redagowaliśmy, ustawialiśmy, co w jakiej kolejności ma być.
Jak liczna była to grupa?
To jest przez cały czas te 5 osób.
I to była Jaga?
To był Przemo Dębowski, to był Jarek Urbański, Zocha Sokolnicka i ja. To jest 5 osób, prawda? Chyba dobrze policzę.
No tak. Jaga Sulikowska już nie żyje. Bardzo ciekawa, ale też i tragiczna postać. Jarek Urbański jest nadal aktywny w życiu publicznym w Poznaniu. No teraz trochę innych środowiskach. No i ty? Kto jeszcze może być tutaj rozpoznany w Poznaniu?
Zocha Sokolnicka mieszka w Gdańsku. Ona była z Gdańska, tutaj studiowała wtedy. A Przemo Dębowski, nie mam z nim w tej chwili kontaktu, ale funkcjonuje tutaj na terenie Poznania.
Przyszła ta historyczna audycja, twoja ostatnia, przed aresztowaniem. Jak to wyglądało?
Znaczy, z tym aresztowaniem to była dziwna historia. Aresztowano mnie w środę. W niedzielę, przed południem, mieliśmy spotkanie. 5 osób, cały zespół był. Zastanawialiśmy się, mieliśmy w planach uruchomienie drukarni, chcieliśmy drukować dwutygodnik. I spotkaliśmy się w niedzielę, były targi poligrafia, ktoś z nas tam miał pójść na te targi, postarać się może o siatkę, farbę, prawda?
Oficjalne targi poligrafia,
tak.
W stanie wojennym?
No to znaczy, to już było po stanie wojennym, bo to był 84 rok, natomiast no wiadomo, że ten stan wojenny niektórzy liczą do 89 roku, prawda? W każdym razie zastanawialiśmy się i w pewnym momencie, zupełnie nie wiem dlaczego, odezwałem się i mówię, w tym tygodniu coś się wydarzy.
Oj.
Tak. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, co będzie się działo, gdy ktoś z nas zostanie aresztowany. Jaga od razu powiedziała, że przygotujcie się, 4,5 roku to będzie minimum, bo nikogo z radia w Poznaniu jeszcze nie złapali. Radio w Poznaniu jest bardzo aktywne, najaktywniejsze w Polsce obecnie i musimy się przygotować, że jeśli kogoś złapią, to będzie mniej więcej taki wyrok. To było w niedzielę i właściwie od tego czasu jakoś źle się czułem. Nie wiem, byłem spięty. No nie wiem, no jakoś coś było nie tak. Od wtorku rozpocząłem nadawanie audycji, którą przygotowaliśmy wcześniej. Każdą audycję na terenie miasta emitowaliśmy no, 10 razy, może więcej.
Krótko powiedz, jak to wyglądało od strony technicznej, bo dzisiaj może ludzie nie bardzo sobie wyobrażają. To był magnetofon z nadajnikiem?
Tak, mieliśmy magnetofon, nadajnik. Sam ten proces nadawania był bardzo bezpieczny, bo to się robiło z mieszkania. Po prostu kiedyś każdy telewizor miał swoją antenę na dachu i mieliśmy na blokach las anten, prawda? Nadajnik, który stworzyli bracia Cierniochowie, on działał, to znaczy oprócz nadajnika był, nie wiem jak to się nazywa, taki element, który przekierowywał sygnał. Antena na dachu, która była odbiorczą dla telewizora, dla nas stawała się anteną nadawczą. I przez tą antenę na dachu nadawaliśmy z pokoju, w którym był telewizor, podłączaliśmy tą antenę do nadajnika i emitowaliśmy audycję. Także było to bardzo bezpieczne. To było właściwie nie do wykrycia. Jedynym problemem, jaki mieliśmy, to wiadomo, że Służba Bezpieczeństwa miała wtedy pelengatory i jeździli po Poznaniu i szukali tego sygnału, próbowali to zlokalizować. My w naszych zasadach bezpieczeństwa mieliśmy wyraźnie powiedziane, że nie wolno nam nadawać z jednego mieszkania kilka razy. Że powinniśmy te mieszkania zmieniać, prawda? No ale to się łatwo mówi. Wtedy znaleźć mieszkania, znaleźć osoby, które zgodzą się i wpuszczą kogoś takiego do mieszkania, no było bardzo trudno. Mieszkanie, z którego ja wyszedłem, byłem aresztowany, to z tego mieszkania nadawałem już trzeci raz. I te dwa razy poprzednio, gdy nadawałem, już mogli jakoś tam, powiedzmy, ten krąg poszukiwań zawęzić i być może to im ułatwiło aresztowanie. Ale wracając do tych przeczuć, mieliśmy do dyspozycji taksówkarza Romka, który miał renówkę. Woził nas z tym nadajnikiem, przewoził, on nic nie wiedział, tak było ustalone, że
kiedyś z nim rozmawiałem, mówił, że nic nie wiedział, ale wiedział.
Tak.
Domyślał się.
I pamiętam, że we wtorek, w przeddzień aresztowania, wyszedłem z mieszkania na Ułańskiej, tam nadawałem i wsiadłem do samochodu i już nie wytrzymałem i powiedziałem, coś jest nie tak, to nie jest tak jak zawsze. I on mówi, że też czuje, że coś...
Ktoś was śledził?
Nie, nikt nas nie śledził. To były jakieś przeczucia. Nie wiadomo, zupełnie nie wiem, co to było. Natomiast następnego dnia nadawałem z mieszkania, z tego po raz trzeci, z którego nadawałem, to było mieszkanie należące do rodziców Przema, który też pracował w naszej grupie. To było na osiedlu pod Lipami. Poszedłem do tego mieszkania trochę za wcześnie. Podłączyłem nadajnik... Audycja sobie, powiedzmy się, odtwarzało się to, była emitowana, a ja w tym czasie zacząłem przeglądać kieszenie, wyciągać notatki, jakieś rozliczenia za kolportaż książek, to wszystko kładłem na stosik. Miałem rotę przysięgi, jedyny egzemplarz, bo miałem za chwilę przyjmować dziewczynę do radia. I miałem rotę przysięgi, a z tą dziewczyną byłem umówiony po wyjściu. I tą rotę przysięgi też zostawiam. I mówię do Przema, w razie czego zajmij się tym. No Paweł, nie wygłupiaj się, co ty mówisz. I wychodząc od Przema, podaję mu rękę, zwinąłem ten sprzęt błyskawicznie, to tam było chyba 15-20 sekund. I żegnając się z Przemem, mówię do niego, najprawdopodobniej tak szybko się nie zobaczymy. Przemo spojrzał, mówi, ty chyba zwariowałeś. Nic, pożegnaliśmy się, podaliśmy sobie rękę. Schodzę, to było na drugim piętrze. Otwieram drzwi od klatki schodowej. Patrzę, plecy w skórze. Odwraca się człowiek i wyjmuje legitymację, pokazuje Służba Bezpieczeństwa. I wtedy to całe napięcie, które mnie trzymało od niedzieli, to wszystko zeszło, spłynęło po mnie. I właściwie osiągnąłem taki spokój. Wiedziałem, że po prostu to musiało się wydarzyć, to miało się wydarzyć i taką ulgę poczułem, bo ten stan, ten wcześniejszy, był tak męczący dla mnie, że jak usłyszałem Służbę Bezpieczeństwa, to wiedziałem, że to jest to, że to o to chodziło. Tak wyglądało moje aresztowanie.
Zostałeś aresztowany, poczułeś ulgę. Co działo się dalej?
No właśnie, była dziewczyna, która miała być w radiu. Mówiony byłem z nią przy Supersamie przy Słowiańskiej. I tam też czekał taksówkarz. Prowadziło mnie dwóch czy trzech esbeków, trzymali mnie za ręce. I tak z przerażeniem patrzę, no ta dziewczyna idzie naprzeciw mnie, prawda? Mogła w pierwszej chwili nie zauważyć, mogła pomyśleć, że jest nas trzech, prawda? Ona nie znała ludzi z radia. I tak będąc parę metrów przed nią, odchyliłem się w bok. Ona wtedy zobaczyła, że jestem trzymany i się minęliśmy. No i to była pierwsza osoba, która wiedziała, że jestem aresztowany. O, co jeszcze związane z tymi przeczuciami? Nigdy wcześniej nie kładłem kasety za pasek. Zawsze miałem kasetę w magnetofonie, bo jechałem gdzie indziej w inne miejsce nadawać audycję. A tutaj miałem kasetę z taśmą, włożyłem za pasek. W magnetofonie była kaseta, z jednej strony był Genesis, z drugiej Dire Straits. Także Ubek, który szukał tej audycji, miał odtwarzacz w samochodzie i słuchał tego Dire Straits i Genesisu i co chwilę przewijał szukał audycji, tej audycji nie mógł znaleźć, a w międzyczasie się zastanawiałem, co ja mam zrobić z tą kasetą, prawda? No bo mam ją za paskiem, wiem, że no niedobrze będzie, jak ją znajdą, ale nie było możliwości, żeby coś z nią zrobić. Co chwilę któryś z Zubeków otwierał drzwi od samochodu i się odgrażał, że on mnie, oczywiście w wulgarnych słowach, on tam nie mówił, że mnie pobije, prawda? To zupełnie...
Uderzę cię.
Czy uderzę cię, tak. Co chwilę inny i mówił, że to on będzie pierwszy i tak dalej. A ja...
Ale oni byli autentycznie na ciebie... Czuli wrogość do ciebie autentycznie?
Czuli. To było autentyczne. Naprawdę, gdyby ktoś im pozwolił, to oni by to zrobili bardzo, bardzo chętnie i z dużą przyjemnością, myślę.
A za co? Dlaczego?
Za to, że chyba dlatego, to znaczy za to, że zbyt długo szukali. To wynika z dokumentów z IPN-u. Też Rafał Reczek w książce o radiu podziemnym poznańskim pisze o tym, że Służba Bezpieczeństwa w Poznaniu miała bardzo poważne problemy w Warszawie. Za to, że nie mogli sobie poradzić z radiem. W Polsce rozgłośnie podziemne wpadały. To w Warszawie parę razy, w innych miejscach, prawda? Były aresztowania, a w Poznaniu przez ponad 2,5 roku radio funkcjonowało bezkarnie właściwie. Prawda?
No i tu nagle mają w końcu...
I tu nagle mają takiego człowieka i z nadajnikiem, mają go po wyemitowaniu audycji. No, także no... A kaseta za paskiem. Ja jakoś tam nie odpowiadałem im na pytania. Na początku zastanawiałem się, co ja w ogóle mam tam powiedzieć im. No ale miałem różaniec na palcu wtedy i sobie tak różaniec odmawiałem i w pewnym momencie pomyślałem, że jak przyjadą z psem, to dojdą do tego mieszkania. No i któryś tam otworzył drzwi, ja mówię, to ja wam w takim razie wszystko pokażę. No i wysiadłem z samochodu, oni wzięli mi pasek od spodni, sznurowadła, żeby mi nie uciekł i w takim wianuszku złożonym z tych ubeków szedłem z tej klatki schodowej, wszedłem do klatki i szedłem i poszedłem na ostatnie piętro i patrzyłem tylko pod nogi, żeby nie zwrócić uwagi na drzwi mieszkania, z którego wyszedłem, na żadne mieszkanie. Po prostu patrzyłem tylko na schody i pod nogi i szedłem na górę. No i na górze powiedziałem, że to chyba nie jest to mieszkanie, bo te drzwi miały inny kolor. Na co Ubek, który mnie zatrzymywał, Roman Romański, powiedział, że nie, że to na pewno były te drzwi. I zorientował się, że zostali wprowadzeni w błąd, że wyprowadzeni w pole i wtedy właściwie pierwszy raz, to znaczy rozpoczęło się bicie, prawda? Bo to wszyscy ubecy wyszli, on został ze mną i wtedy był wściekły za to, co zrobiłem. No i zaczął mnie dusić, rzucać o ściany, bić po brzuchu przede wszystkim. Nie po twarzy, także, ale wpadł w furię.
Skąd znasz jego nazwisko?
Z akt sprawy. On zeznawał też w moim procesie.
Czy poniósł konsekwencje za to bicie?
Nie, bo tego ja nie byłem w stanie udowodnić, także tutaj nie było żadnych konsekwencji.
A spotkałeś go jeszcze po latach?
Nie spotkałem go. Bili. Pojechaliśmy, zawieźli mnie na komendę na Kochanowskiego i po 2 godzinach mniej więcej pojawił się funkcjonariusz w Moro z psem i pojechaliśmy znowu tam. No i teraz, ja mówię, Panie Boże,
A co, a kaseta cały czas za paskiem?
Nie, kaseta wypadła mi w trakcie bicia na komendzie, bo to tak jeden z funkcjonariuszy miał mnie pilnować, byłem z nim w pokoju sam i on w pewnym momencie z własnej inicjatywy jako dobry funkcjonariusz zdjął sweterek, był świetnie zbudowany, silny, włączył sobie muzykę, jakąś baladę radziecką z magnetofonu, mówi, wyjdź na środek, prawda? No i tak nie doszedłem do środka, już poleciałem gdzieś tam w kąt. Rzeczywiście dobrze był wyszkolony. I za którymś razem, jak tak mną rzucił, to ta kaseta wypadła. I wtedy on wyjął chusteczkę, tak jak to na filmach pokazują, prawda? Wyjął chusteczkę, przez chusteczkę kasetę chwycił i mieli audycję.
Mieli dowód.
Mieli dowód taki już 100%. Mieli wszystko, bo mieli wtedy nadajnik, transformator, wszystkie przewody potrzebne do podłączenia i kasetę z audycją, którą wyemitowałem.
Rozmawiamy z Pawłem Napieralskim. najmłodszym aresztowanym w stanie wojennym w latach 80. w Poznaniu. Aresztowanym, nie internowanym, bo powiedzmy sobie, to nastąpiło już w roku 84. Jak przeżyłeś aresztowanie?
Ja psychicznie byłem przygotowany. Ja wiedziałem, co robię, wiedziałem, czym to grozi. Obawiałem się, wiedziałem z drugiej strony, że nikogo do tej pory nie złapali z radia, że poważnie do tego podejdą. I rzeczywiście tak się stało. Po aresztowaniu aresztowali mnie za 15:08 wieczorem. O godzinie mniej więcej w 12:30 do komendy przyjechał, nie wiem, to był chyba naczelnik SB, Wydziału SB w Poznaniu, pułkownik Jeleń. I przyjechał jeszcze, i był jeszcze jakiś tam funkcjonariusz, chyba major to był. We dwóch przyjmowali mnie w pokoju, był telewizor Żubin, fotele ze skóry, palma, tak, i pułkownik Jeleń osobiście mnie przesłuchiwał, protokół przesłuchania wypisywał, także, no i pytał mnie na początku, wiadomo, imię, nazwisko, rodzinę, ja to bardzo chętnie, ładnie odpowiadałem, prawda, a rodzeństwo, ach, opowiedziałem, imiona i nazwiska, rodzeństwa,
no i tak
o szkoły, oczywiście, o szkoły pytali, także opowiedziałem im o szkołach, także byłem bardzo, bardzo taki rozmowny i w pewnym momencie pułkownik Jeleń mówi, dobrze, a teraz powiedz, skąd, dokąd to niosłeś. No ja mówię, że ja już tyle razy wcześniej mówiłem, jak to było, a wy mi nie wierzycie, dlatego ja już na ten temat w ogóle nie będę mówił i zakończyłem żądaniem. Żądam widzenia z moim adwokatem. Także sekwencją z filmu amerykańskiego, co było w czasach tamtych zupełnie niemożliwe, żeby można było od razu, prawda, z adwokatem.
Ale w instrukcjach, które stworzył jeszcze w latach 70. KOR, tak, Komitet Obrony Robotników, było to sformułowane właśnie, żeby jednak mimo pewnej fasadowości praw PRL-u domagać się tych praw.
Tak, no ja się domagałem, no z tym, że ja nie wiedziałem o tych zasadach, powiedzmy, opracowanych w latach 70. Natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że z adwokatem szybko się nie zobaczę, że to jest po prostu niemożliwe. Wtedy, gdy to powiedziałem, pułkownik Jeleń powiedział, że to było w 12:30, ja byłem zmęczony, naprawdę mi się bardzo chciało spać. I pułkownik Jeleń, jak mi powiedział, że, jeszcze raz powtórzył, że jeśli powiem skąd, dokąd przynosiłem ten nadajnik, to zaraz odwożą mnie do mamy. Także jak ja musiałem wyglądać, miałem 22 lata, chyba wyglądałem na 17, bo rzeczywiście jak dzieciaka mnie tam traktowali.
W Encyklopedii Solidarności można zobaczyć rzeczywiście Paweł Napieralski, tak jak zresztą i dzisiaj młodo wygląda.
Także pułkownik Jeleń mówił, że wystarczy mu ta informacja i odwozi mnie do mamy, natomiast ja powiedziałem, że nie będę z nimi rozmawiał, to on mi zakomunikował, że zaraz idę do aresztu. Ja schyliłem głowę i Bogu dziękowałem, bo obawiałem się, że całą noc będą mnie przesłuchiwać i pytać o coś, a naprawdę byłem zmęczony i chciałem iść spać, także naprawdę ucieszyłem się, że dadzą mi spokój. No i zaprowadzili mnie na dół do piwnicy, tam była taka skrzynia, żarówka w celi 25 wat, skrzynia drewniana, na jednym kocu, nie wiem, czy tam był siennik nawet, wszystko brudne, zakurzone. Dwie prycze były. Na jednej pryczy, pamiętam, leżał człowiek taki cały potatuowany, pocięty. I on mówi, że jak wszedłem do tej celi, on mnie zobaczył, to powiedział, że on też jest polityczny i żeby mu opowiedział jak to było, prawda? Ja mówię, że jestem zmęczony, że teraz będę spał, że jutro może mu opowiem, ale teraz to ja idę spać. Także zasnąłem.
A to konfident?
Tak. Wśród politycznych aresztowanych, to wydaje mi się, że każdy miał konfidenta. No to był taki prymitywny, prawda? Po 48 godzinach przywieziono mnie na Kochanowskiego i tutaj się pojawił bardzo ciekawa postać. Negatywna, ale ciekawa. To był Waldemar Dybalski, tak się przedstawiał człowiek, który opowiadał bardzo dużo szczegółów jakby z życia Leszka Moczulskiego, KPN-u. Opowiadał dużo o Jacku Kuroniu i uwiarygadniał się w ten sposób. Opowiadał o środowisku katowickim. I on mówił mi, że on został aresztowany za to, że jakimś mikroaparatem robił zdjęcia, fotografie dla CIA i tam takie jakieś. No i czekał, co ja mu powiem, prawda? No, ja mówiłem, że to mnie to jest jakieś nieporozumienie, ja za dwa dni wyjdę stąd i w ogóle to tak, w ogóle nie wiem, o co chodzi, prawda? Także siedziałem z nim 3,5 miesiąca i co? No on różne stosował jakby takie podchody, prawda? Kiedyś po nocy mówi do mnie, ty wiesz, że ty mówisz przez sen? A mówię, tak, mama coś mi mówiła kiedyś, że weszła do mnie do pokoju i coś przez sen mówiłem, także to mi się zdarza. I mówiłeś coś stalingradzka i podawał, ty jakieś adresy wymieniał i obserwował mnie, jak będę reagował, prawda? Ja tylko powiedziałem, że no, to muszę teraz jeszcze uważać, co ja mówię przez sen, także zupełnie nie podejmowałem z nim dyskusji. On później miał do mnie pretensje, że odbyła się taka rozmowa. On z jego inicjatywy, to było po miesiącu mniej więcej, we wtorek mi zakomunikował, że w niedzielę po obiedzie będziemy mieć poważną rozmowę. Będziemy poważną rozmowę. Ja mówię, no okej, dobra, no do niedzieli jeszcze trochę czasu, to, no ale mówię, nigdzie się nie wybieram, także no raczej ta rozmowa się odbędzie. I rzeczywiście w niedzielę po obiedzie on pamiętał, mówi, tutaj zaparzymy sobie czaj, prawda, tą mocną herbatę i zaparzyliśmy sobie, siadamy i on mówi, słuchaj, ja odnoszę wrażenie, że ty mnie traktujesz jak ubeka. Ja tobie wszystko o sobie powiedziałem, a ty mi o sobie nic nie powiedziałeś. W ogóle w jakiej ty sprawie jesteś, co ty tam robiłeś, traktujesz mnie jak ubeka. Ja mówię, że no ja taki generalnie skryty jestem i małomówny i w ogóle, a ta sprawa, to w ogóle jestem zaskoczony, nie wiem do końca o co chodzi, że to wszystko się na pewno wyjaśni, ale on wtedy nie wytrzymał i zaczął mi ubliżać, ale to strasznie wpadł w szał jakiś. I był naprawdę wściekły, że nic jakby, no nie udało mu się ode mnie tutaj żadnych informacji uzyskać. Siedziałem z nim 3,5 miesiąca. A dlaczego mówię, że to ciekawa postać? Jeszcze w więzieniu, po wyroku w Strzelinie, spotkałem Andrzeja Pokorskiego z Wodzisławia Śląskiego, który znał Dybalskiego, który siedział z Dybalskim. Który mówił, że Dybalski wcześniej siedział z Leszkiem Moczulskim. Rozmawiałem później z Januszem Pałubickim. Okazało się, że Dybalski siedział też z Januszem Pałubickim i siedział z Maciejem Frankiewiczem. I to była taka osoba, którą wożono po Polsce, jak były jakieś ważne sprawy, takie ważne dla UB, prawda, tam SB, poważne sprawy opozycjonistów, no to wtedy Dybalskiego przewożono. Próbowałem znaleźć tą osobę. Jakieś parę lat temu próbowałem znaleźć jego akta w areszcie śledczym w Poznaniu. Nie ma żadnego śladu, żeby taki człowiek był w ogóle kiedykolwiek. Także taka postać, widmo.
Jaki dostałeś wyrok?
Prokurator żądał 2,5 roku, dostałem 1,5 roku więzienia, siedziałem dokładnie rok i tydzień, miałem 8 miesięcy, trwało aresztowanie do rozprawy sądowej, resztę to już była tak zwana kara, prawda, i to odbywałem w zakładzie karnym w Strzelinie. Tam poznałem bardzo ciekawe osoby, więźniów wtedy politycznych, opozycjonistów z Dolnego Śląska, z Lubinia, z Wrocławia. Niewielu wtedy siedziało, tam było nas kilkunastu.
To jest temat na następną audycję. Paweł Napieralski, kolporter prasy podziemnej, uczestnik opozycji antykomunistycznej, wówczas młody człowiek, teraz młody duchem. Dziękuję ci, Pawle, że przyszedłeś do nas, do radia.
Bardzo dziękuję.
Obyśmy się jeszcze słyszeli. Jacek Kosiak, historia, jakiej nie znacie, do usłyszenia.